Niemal centrum Warszawy, ruchliwa ulica Wolska, a my zaraz przekroczymy bramę tego miejsca, gdzie w środku samej Warszawy można znaleźć pustynię. Zapraszam Państwa, Weronika Ostrowska.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Weronika Ostrowska, ja byłam umówiona na rozmowę z siostrami. Szczęść Boże. Dobra, to ja też postoję.
Nie, proszę usiąść.
Mają siostry może ulubione kwiaty jakieś? Która z sióstr?
Ja tulipana i maki.
Ja fiołki, tylko takie jesienne.
Nic o różach, nie słyszę. Tak mi się skarmali
róże.
No ja lubię róże. A z tych ogrodowych kwiatów, co mam, to piwonię bardzo lubię.
Nazwa Karmel z aramejskiego czy z hebrajskiego właśnie oznacza ogród, ogród i to dlatego.
Można powiedzieć, że alegoria ogrodu czy symbolika ogrodu była często używana przez świętych Karmel, zwłaszcza świętą Teresę od Jezusa, która w swoich dziełach właśnie mówi o, opisując życie duchowe, mówi o tym, że jest ono jak uprawianie ogrodu, że w naszym życiu tak jak w ogrodzie rosną kwiaty i chwasty, tak i w naszym życiu duchowym często właśnie rosną właśnie kwiaty naszych cnót czy wady jako chwasty, które musimy starannie wypielić, żeby te kwiaty, czyli cnoty mogły w nas dorastać, mogły w nas być jak najbardziej doskonałe, żeby swoim pięknem ubogacały ten ogród. Każdy według swojej istoty, według swojego gatunku rozwija się i no i tak samo każdy człowiek, każda dusza ubogaca ten ogród Boży swoim pięknem, indywidualnym, właśnie różnorodnym, tak jak tutaj przed chwilą wymienialiśmy różne kwiaty, które nam się podobają, także każda z nas jest inna i każda swoją innością i swoim pięknem ubogaca ten ogród Boży.
Pierwszy klasztor w Warszawie powstał w roku 1649. Powstał na krakowskim przedmieściu. Siostry przyjechały z Krakowa razem z matką Teresą od Jezusa Marchocką, której proces beatyfikacyjny jest w toku. Klasztor ten mieścił się tam do 1819 roku, kiedy został przez prorosyjskie władze Królestwa Polskiego zniesiony. Siostry musiały bardzo szybko opuścić Warszawę i udały się do Krakowa. Tam już poumierały i przez ponad 150 lat klasztoru nie było w Warszawie. Drugi etap życia Karmelów w Warszawie to jest rok 1941, gdy i też geneza jest taka dziwna, ponieważ istniał Karmel w Lwowie. Gdy wojska sowieckie wkroczyły do Lwowa, część sióstr uciekła i poprzez Kraków dotarła tutaj do Warszawy. Znalazła schronienie w budynku pani hrabiny Biernackiej. No i tak już zostało. I znajdujemy się tu do dziś.
A po co siostry tutaj są?
Dla Pana Boga.
I do kościoła.
I do dobrego kościoła.
Mamy wrażenie, że czasami jesteśmy trochę tak traktowane, że my tak trochę za światem żyjemy. My nie jesteśmy w świecie, tylko jesteśmy za tym światem, czy obok tego, na skraju tego świata. A Ojciec Święty, na przykład Jan Paweł II, bardzo często podkreślał, wy jesteście w samym centrum kościoła i wasze powołanie jest bardzo ważne, i jest właśnie w centrum kościoła. Święta Teresa też, że w sercu kościoła mam być miłością. My to tak odczuwamy, że jesteśmy w kościele, głęboko w kościele, jesteśmy dla kościoła i dla świata jesteśmy.
Wy jesteście tutaj w centrum Warszawy, prawda? To jest...
Tak,
no właśnie. Słyszymy to. Centrum Warszawy, no właśnie, ulica Wolska. Tutaj tylko się wyjdzie i znów słychać ten gwar uliczny, szum. To też jest takie niesamowite, że my w Warszawie mamy takie miejsce jak wasze. Miasto to jest pustynia duchowa. Mało jest w tym całym ogromie modlitwy i spotkania z Bogiem. Dużo jest takiego pędu biegu, a tutaj można się zatrzymać.
My jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tu właśnie w takim miejscu i ruchliwym, i hałaśliwym, i może nie do końca jakby szczęśliwym na zakon taki kontemplacyjny. I nawet nam tam proponowano, że może to zostawić, przenieść się gdzieś za miasto czy coś, ale nie chciałyśmy, bo właśnie czujemy się potrzebne jako pewien też znak świadczenia o tym, że Pan Bóg jest najważniejszy, że dla kogoś może być najważniejszy. I chyba ta nasza obecność jest tu potrzebna. I tym bardziej, że to jest Wola, gdzie była rzeź Woli, gdzie tyle ludzi zginęło, także u nas, w naszym ogrodzie. Nie zamierzamy się stąd. Święty nasz ojciec właśnie mówił, że to jest, chodzi o najkrótszą drogę, że nie ma co okrążać góry naokoło, żeby na tą górę Karmel wejść. Można, można, ale lepiej iść tak prosto. Ona jest trochę stromo i trochę niebezpiecznie. On właśnie proponuje taką drogę na skróty. Dziewczyna, która tutaj wstępuje, to nie tyle szuka więzienia, co szuka obecności Jezusa i samotności z Jezusem. I o to chyba chodzi, aby modlić też się za innych.
Właśnie, bo to nigdy nie jest samotność od, w sensie ucieczka, tylko samotność do, znaczy samotność do głębszej relacji z Panem Jezusem, do życia w relacji z Nim. Gdyby wybór Karmelu miał być właśnie tylko ucieczką od świata, ucieczką od jakichś trudności życia codziennego, od podejmowania decyzji w życiu codziennym, no to na pewno by nie było powołanie i na pewno ktoś taki by się nie znalazł w naszym życiu.
Zaczyna się od aspirantury. Ona teraz trwa rok. Później jest rok postulatu. Wtedy już się ma taki mały welonik i sukienkę postulancką. Później następują 2 lata nowicjatu. No i po nowicjacie siostra jest dopuszczona albo nie do ślubów czasowych.
Od czego to zależy?
Od Pana Boga i kapituły. Czyli sióstr w czarnych welonach. No i później jest jeszcze... później się składa na 3, teraz jest tak, że na 3 lata się składa śluby. Później jest jeszcze odnowienie i po 2 latach, czyli po 5 latach są śluby wieczyste. No i tak samo później decyduje Pan Bóg i kapituła.
Czyli 9 lat jest przygotowanie takie, formacja początkowa trwa 9 lat w tym momencie. Czarny welon jest znakiem zaślubin wieczystych w naszym zakonie.
Znakiem konsekracji.
Znakiem konsekracji, tak. I same tak zwane śluby wieczyste właśnie mają jakby 2 takie główne momenty. Pierwszy moment to jest samo złożenie, wszystko dzieje się w czasie mszy świętej. Pierwszy to jest złożenie ślubów, czyli siostra składa na ręce przeoryszy śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Przeorysza przyjmuje te śluby, jakby włącza do wspólnoty. Akt ślubów podaje się na ołtarz, one leżą pod korporałem zawsze, potem przez całą mszę świętą. I pod koniec mszy świętej jest jeszcze taka tak zwana modlitwa konsekracyjna, czyli kapłan nakłada ręce na głowę i odmawia specjalną modlitwę konsekracyjną, czyli tą, właśnie to, co mówiliśmy o tej konsekracji.
W Karmelu, w ogóle w życiu kontemplacyjnym, mówi się, że mam naśladować Pana Jezusa modlącego się na górze, czyli odchodzącego na samotność po to, żeby się modlić, po to, żeby się spotkać z Ojcem. Takie zasadnicze cechy charyzmatu teresjańskiego to jest właśnie ukierunkowanie na życie modlitwy, w związku z tym milczenie i samotność. Zarazem, mimo tego, drugim filarem jest życie siostrzane właśnie w małej wspólnocie i to wszystko ma być ukierunkowane na apostolstwo, właśnie na modlitwę za innych ludzi. Nie jest jakby celem samym w sobie, tylko jest ukierunkowane zawsze na modlitwę.
czy to życie nie jest nudne?
To jest w ogóle największa heresja, jaką można powiedzieć o życiu kontemplacyjnym, że ono jest nudne. Pan Bóg nam daje dużo różnych niespodzianek, więc nawet na tej zewnętrznej płaszczyźnie to my nudy nie doświadczamy. Byśmy czasem chciały, żeby to było tak spokojnie i bardziej nudno i bardziej monotonnie, żeby było więcej właśnie milczenia samotności i tak dalej. Więc nawet na tej zewnętrznej płaszczyźnie tak nie jest. To jest też tak, że w naszym życiu ten cały dynamizm, który w życiu takim świeckim jest skoncentrowany do sprawy zewnętrzne, on ma być przeniesiony na życie duchowe, na życie wewnętrzne. I tak naprawdę życie duchowe, ono nie jest czymś statycznym, tylko ono jest ciągłym dążeniem, ono jest ciągłą drogą. Ono jest właśnie odkrywaniem prawdy, w sensie tej prawdy obiektywnej, w sensie poznawaniem Pana Boga, jest odkrywaniem prawdy o sobie, w tym prawdy o własnych słabościach, jest właśnie troską o to, żeby cały czas z jakimś takim wewnętrznym dynamizmem, wewnętrzną gorliwością dążyć, starać się jak najpełniej realizować to, czego oczekuje od nas Pan Bóg. Więc w naszym życiu musi być taki ciągły dynamizm i ciągłe dążenie. Bez tego też nie ma życia karmentańskiego.
To chyba każda z nas usłyszała przy tym, ale co ty tam będziesz robić, nie będziesz się nudzić?
No, z drugiej strony już kiedyś tak rozmawiałyśmy, że jak przychodzi jakaś kandydatka i mówi, że od Karmelu oczekuje takiego spokojnego życia, to znaczy, że to nie jest powołanie, ona się nie nadaje do Karmelu zupełnie.
I to nie tylko chodzi o te zewnętrzne aktywności, ale też chodzi właśnie o pewną taką dyspozycję wewnętrzną, bo u nas musi być ciągły napis, musi
to
być
ciągłe dążenie. To nie można szukać jakiegoś świętego spokoju, bo to jest przeciwieństwo tego świętego spokoju. To musi być ciągłe dążenie. Jakby wchodzenie na górę Karmel, to jest... Święty nasz ojciec napisał właśnie drogę na górę Karmel. Tak naprawdę po hiszpańsku jest to wchodzenie jako czynność, a nie statyczna taka właśnie. Więc to, i to musi cały czas być. Musi być ten dynamizm wewnętrzny. I nawet nieważne są czy te, w naszym życiu i kraty, i tam te zewnętrzne różne rzeczy. Ważne jest to, co wewnątrz się dzieje i jak dążymy do Pana Boga, do zjednoczenia z Nim.
Zapytam o ulubione miejsca na terenie. No to są 2 hektary, ale jest czego wybierać.
No to przede wszystkim chór i własna cela. No i ulubione miejsca w ogrodzie. Bo cela to jest takie nasze specjalne miejsce do przebywania właśnie sam na sam z Jezusem.
A jak wygląda taka cela?
Cela, nazwa, to proszę nie kojarzyć z więzieniem, bo to nie ma etymologii słowa. To jest od celu, czyli niebo. I cela ma być naszym niebem, w którym spotykamy Pana Boga, tak samo jak w chórze, no wszędzie.
Czyli w celi jest na pewno podłoga, jest sufit.
Bez dywanu. Bez firanek, są zasłony. Jest szafa, łóżko, biurko i szafka na książki. I krzyż.
A łóżka nie ma.
Łóżko jest.
Łóżko jest. I krzesło jeszcze jest.
O, i krzesło do biurka. I tyle. I generalnie wszystkie cele powinny wyglądać tak samo.
Nie jemy mięsa.
Nigdy.
A resztę wszystko jemy.
Ale to też tak bardzo zdrowo, powiedzielibyśmy dzisiaj.
Modnie.
Ale jest to właśnie nie z mody, nie z jakiejś ideologii takich współczesnych. My nie jemy mięsa tylko z powodów religijnych. Po pierwsze, ponieważ reguła tak nam nakazuje, a poza tym jest to powstrzymywanie się ze względów na Pana Boga. No jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy już kanonizowane, więc mamy te swoje wady i to pochodzimy z różnych środowisk, w różnym wieku jesteśmy, mamy różne odczuwania, sposoby odczuwania czy pojmowania różnych rzeczy, ale no to jest też dobre, bo tak to by nie było rozwoju też takiego ludzkiego w nas.
Tak naprawdę życie wspólnotowe jest bardzo wartościowe, bo ono nas uczy takiej miłości bezinteresownej, miłości ofiarnej, nie egoistycznej, nastawionej na siebie i na to, żeby tylko realizować siebie czy swoje ideały, swoje pragnienia, ale żeby ustępować drugiej osobie, żeby uczyć się rezygnować z siebie, żeby umieć pełniej kochać drugą osobę. a jednocześnie w tej drugiej osobie kochać, można powiedzieć, cały świat, to znaczy kochać tych, którzy wymagają od nas tej miłości.
Jest też taki stereotyp, prawda? Że jak ktoś idzie do zakonu, no to to są takie spokojne dzieci, które...
Dobre,
dobre. Które od dziecka lubią się modlić.
Wtedy sprawiają z reakcją.
Nie wiem, czy spokojnym dzieckiem byłam, to moim rodzicom. To moim rodzicom oceniać. Świętości bez wolności. Tak samo życie konsekrowane, my musimy być wolne, żeby przyjąć tą konsekrację. Dzisiaj jest modne to słowo wolność, ale często się źle rozumie tą wolność, żeby odrzucić wszelkie normy, odrzucić wszelkie zasady, tylko to, co ja chcę, to wtedy jestem wolna. A to nie na tym polega wolność, a wolność polega na tym, żeby wszystko, co mnie zniewala, nawet ja sama mogę siebie zniewalać, moje dążenia jakieś mogą mnie zniewalać. Tu chodzi o to, że ważne jest, żeby to wolne serce oddać Panu Bogu.
Nie? Wolność nie jest w robieniu tym, co mi się chce, tylko w tym, jeżeli jestem wolna do wybierania faktycznego dobra. W tym zwłaszcza jestem tak naprawdę wolna przede wszystkim sama od siebie, można powiedzieć. I do tego też uczy właśnie święta Teresa od Jezusa. Ona jak mówi, ona tak pisze w Drodze do Skłonności, to jest takie pismo, taka jej książka, która jest skierowana właśnie głównie do karmelitanek, i ona mówi, no to właśnie opuściłyście już wszystko, zamknęłyście się w klasztorze, to można by powiedzieć, że jesteście już wolne od wszystkiego, nie ma tam tych zagrożeń, pokus zewnętrznych i tak dalej. Ale pamiętajcie, najgroźniejszy złodziej to jest złodziej domowy. I wy tego złodzieja macie same w sobie, bo jest w was samych wiele rzeczy, które wam zabierają tą wolność.
Naszą odpowiedzią jako zadaniu miłości ma być dawanie siebie właśnie poprzez zapominanie o sobie, poprzez staranie się o bycie dla innych, poprzez czasami właśnie takie życie ukryte, bo dzisiaj bardzo często człowiek chciałby afirmować siebie na różne sposoby, natomiast nasze życie jest przeciwieństwem tego, my żyjemy w ukryciu. Dlaczego wybrałam fiołki? No bo dlatego, że one są ukryte. Tak jak na przykład idzie się, często nie dostrzega się, a poznaje się ich po zapachu bardzo silnym, intensywnym. Tak samo nasze życie jest właśnie takie ukryte, a jednocześnie ma roztaczać wokół woń. Mamy nie pokazywać siebie, nie afirmować siebie wobec świata w taki zewnętrzny sposób, a jednocześnie mamy być obecne i tą woń życia duchowego, można by tak powiedzieć, roznosić. Woń miłości, o tak, można by też powiedzieć, roznosić wokół siebie.
No i chyba będziemy powoli powracać do naszych kwiatów.
To wszyscy powiedzieli oprócz mnie, tak. Ale ja do tej pory nie wymyśliłam sobie kwiatka, muszą mi siostry wymyślić.
Stolica fiołek, nie?
Tak. Siostry wszystkie powiedziały, ja tylko nie powiedziałam. Już nie mam pomysłu.
A siostra Małgorzata, nie pamiętam, jaki kwiat.
Mówiła przewiśnik.
A, przewiśnik, tak, tak. Przewiśnik.
Najbardziej też cieszy. Się pojawia pierwszy. Nie?
No. No to chrono.
O.
To zapamiętam.
Taki żonkil siostra jest. Taki wysoki.
Słonecznik.
Piękne mieczyki siostra hoduje.
Słonecznik się bardziej podoba.
Słonecznik.
Ale siostra przełożona też jeszcze tutaj chyba.
Nie mam pomysłu, zupełnie nie mam skojarzeń.
Cię Lilia. Och, ale jak wygląda.
Piękna jest Lilia.
Taka majestatyczna.